Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej. No a dziś po prostu gość niezwykły, pan Antoni Witt.
Bardzo mi miło. No, nie jestem takim niezwykłym gościem, bo wszakże Filharmonia Krakowska to mój dom rodzinny. Zawsze tutaj ze wzruszeniem przychodzę i powiem Państwu, to co mnie w tej Filharmonii teraz najbardziej wzrusza, to jest posadzka, bo ona się nie zmieniła od czasów, jak stawiałem tu pierwsze kroki, można powiedzieć, 70 lat temu. To jest taki miły element stałości.
A reszta? Odnowiona.
No reszta tak stopniowo zmieniała się, chociaż doceniam, że niektóre elementy, choć zmienione, to są takie, jak były przedtem. Na przykład te drzwi wewnętrzne mają takie rzeźbienia charakterystyczne, które zawsze były. Bardzo dobrze, że pewnie konserwator zabytków nie zgodził się na zmianę tego.
Szanowni Państwo, no jak Państwo widzicie, to człowiek legenda jeszcze związany z Krakowem, to jest dla nas fascynujące i związany z Filharmonią Krakowską. Ja chciałam Państwu tylko powiedzieć, że te wszystkie opowieści, które za chwilę, mam nadzieję, nastąpią, będzie można przeczytać w tej książce, która znajduje się za Państwa plecami. To jest książka, myśmy rozmawiali do tej książki, ja się zastanawiałam, który to był rok. To był czas pandemii. Książka wyszła i dokładnie 3 lata temu zdobyła nagrodę książki miesiąca. Także to jest nam bardzo miło z tego powodu.
Mnie również. Tu oczywiście jest wiele historii, ale powiem Państwu, że tu nie ma wszystkich historii, które mógłbym opowiedzieć, bo wtedy książka byłaby o wiele, wiele grubsza. Także nawet myślałem o następnym tomie, no ale na razie się jeszcze wstrzymam.
No właśnie, pan profesor kiedyś powiedział, że trzeba coś zostawić na suplement do tej opowieści życiowej, więc zostawiamy, a być może i dzisiaj uchylimy trochę tej tajemnicy i opowiemy historie, których tam nie ma, a pojawią się tutaj. Szanowni Państwo, no, dzisiejszy temat naszego spotkania to Johannes Brahms i Richard Strauss. Nawet piękno musi umrzeć. To, jak wiadomo, to stwierdzenie jest nawiązaniem do pieśni elegijnej Neni, do słów Schillera. Za chwilę do tego dojdziemy, ale zanim dojdziemy, to pozwolicie Państwo, że ja też powiem parę słów o panu profesorze, bo tak się nam wydaje, że wszyscy się doskonale znamy. I znamy się rzeczywiście, ale myślę, że trzeba pewne fakty uzmysłowić. I to mi dało do myślenia właśnie nasze spotkanie z okazji Filharmonii, jubileuszu Filharmonii Krakowskiej, kiedy ktoś zgromadzony na sali zapytał, prawda, że a ten epizod w Nospre, to jak pan ocenia? Ja sobie pomyślałam, że to nie jest epizod, tylko to jest 17 lat, więc to jest bardzo dużo. Więc pozwolicie państwo, że teraz w bardzo krótkim, takim skondensowanej informacji, jak gdyby pokażę te najważniejsze kierunki. Maestro Antoni Witt, dyrygent, kompozytor wykształcony, ale kompozytor, który nic nie skomponował, bo nie chciał komponować. Prawnik wykształcony z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego, były profesor dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. No, legendarna postać dyrygentury. Tak musimy powiedzieć, panie profesorze, naprawdę, ponieważ ma pan olbrzymie doświadczenie, prowadził pan 250 orkiestr na całym świecie, ale przede wszystkim zajmował pan kluczowe stanowiska muzyczne, kluczowe stanowiska. I tutaj był pan od 1977 roku szefem orkiestry i chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, tak zwanej radiówki, którą tu wielokrotnie wspominaliśmy i nie możemy odżałować tego, że nie ma tej radiówki, że ona nie przetrwała tego okresu transformacji w latach 90. Później było właśnie te 17 lat, czyli 1983 do 2000 był pan dyrektorem naczelnym i artystycznym Narodowej, chociaż na początku była to wielka, ale Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. No a potem przyszła Warszawa i był pan szefem, dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Narodowej w Warszawie. To były lata 2002-2016. Jeszcze była orkiestra de Navarra w Pampelunie. No i jest pan cały czas dyrygentem honorowym Filharmonii Krakowskiej.
Muszę jednak wtrącić, bo pominęła pani, mówiąc o moim życiorysie, fakt, który dla mnie osobiście ma wielkie znaczenie. Otóż ja byłem prawie 4 lata szefem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i zawsze wspominam to nie tylko z pewnym rozczuleniem, ale i z pewną wdzięcznością dla tego zespołu i dla jego dyrektora Andrzeja Szwalbe, bo ja tam właśnie dyrygowałem cały szereg utworów wielkich, o których marzyłem. I te wspomnienia artystyczne są we mnie bardzo silne.
Nie wspomniałam o tym tylko dlatego, że miał pan nad sobą szefa naczelnego, właśnie pana Szwalbę. A jeżeli państwo zapamiętacie to nazwisko, to dobrze, bo to niezwykła postać w ogóle dla muzyki. Bardzo wiele zrobił dla Bydgoszczy. Przede wszystkim wpłynął na uruchomienie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Sprowadził nowy repertuar, też wcześniej doprowadził do tego, że powstała kapela Bydgoszczy, z którą kierował pan Stanisław Gałoński, który później przyszedł tutaj za czasów Katlewicza i utworzył tutaj w Krakowie kapelę Krakowiensis, która po kilku latach usamodzielniła się jako oddzielna orkiestra i działa do dziś już pod innym kierunkiem maestro Adamusa. Mówiąc o legendzie, to mam na myśli nie tylko to, nie tylko te stanowiska, które pan zajął, ale również to, że jest pan spadkobiercą tej wielkiej szkoły dyrygenckiej. Tego jest pan uczniem Henryka Czyża, jest pan asystentem Witolda Rowickiego, który wtedy był szefem Filharmonii Warszawskiej Narodowej. Studiował pan we Francji u Nadii Boulanger, potem był pan asystentem Karajana i asystentem Bernsteina. No właściwie, czy można sobie wyobrazić lepszy życiorys? No i teraz pan to całe doświadczenie w sobie skupia i przekazuje następnym ludziom.
No i bardzo się cieszę, że mój najlepszy student, absolwent Krzysztof Urbański jest teraz szefem Filharmonii Narodowej w Warszawie.
No właśnie, i tak to jest, bo się rozjeżdżają uczniowie po Polsce. Mieliśmy tu niedawno, był tu pan Runc w Krakowie, też uczeń pana profesora, więc jak gdyby ciągle to środowisko jest. Ci młodzi artyści tutaj krążą i są i wielu panu zawdzięczają, tak jak pan zawsze mówił, że zawdzięcza swoim mistrzom. No i stąd moje pytanie, komu pan zawdzięcza najwięcej przede wszystkim? Czy to jest Czyż?
Trudno tu jakąkolwiek wagę przystawiać. Ja mam takich, powiem państwu, nawet 10 chyba osób, którym w życiu bardzo zawdzięczam dużo, a to były nawet profesorki z mojej średniej szkoły muzycznej, na przykład pani Wanda Waliszewska, wdowa po tym sławnym malarzu, której uczniem byłem 2 lata w Krakowie, czy też pani Irena Konopacka, uczennica solfeżu. To były osoby, które we mnie zawsze wierzyły, a to wiecie państwo, to jest bardzo ważne, dlatego że dyrygentura to jest bardzo trudny zawód. I mój profesor Henryk Czyż zawsze powtarzał z pewną dozą kokieterii, że och panowie, to nie macie pojęcia, że jak to trzeba być odpornym na różne ciosy i niepowodzenia, które życie nam zadaje. Ale to oczywiście jest prawda i tylko ten, kto ma taką siłę, żeby znieść te niepowodzenia, może później do czegoś dojść. Dlatego, że to jest taki zawód, proszę państwa, tak trudny, że trudno nie mieć w nim niepowodzeń. Dlaczego jest trudny? Bo orkiestra, która składa się powiedzmy z 80 czy 100 osób, są to muzycy, którzy po kilku latach grania w orkiestrze doskonale widzą, jakie wady i jakie zalety ma ten dyrygent, który przed nimi stoi. I powiem panu, że w większości to oni uważają, że on ma te wady. No ale trudno, trudno. Ktoś musi dyrygować, no więc oby to dyrygował ten, co ma najmniej wad, albo które jakoś to jednak, prawda, znosimy. Co prawda, słyszy się często historie o wielkich dyrygentach, których orkiestry uwielbiały, ale ten stan często niezbyt długo trwał. A poza tym, jeśli orkiestra na przykład uwielbia swojego dyrygenta, to zawsze znajdzie się ktoś taki, komu się to nie podoba. Na przykład ktoś w Radzie Miejskiej czy w ministerstwie, który daje pieniądze. Także to rzeczywiście ciężko jest tak, żeby wszystkie te strony były zadowolone. Jak ktoś powiedział, dlaczego zawód dyrygenta jest trudny? Dlatego, że trzeba podobać się orkiestrze, publiczności, krytykom, no i decydentom, którzy dają pieniądze. To są takie cztery zupełnie niezależne od siebie czynniki. I jeżeli dyrygent nie ma tej jakiejś zdolności czy umiejętności, żeby z tymi wszystkimi czterema czynnikami żyć w zgodzie, no to jego życie oczywiście układa się ciężko. Jeżeli państwo by studiowali historię tego zawodu i osób, które się nim zajmowały, to często są na przykład bardzo młodzi dyrygenci, bardzo zdolni i okazuje się, że jednak życie potoczyło im się niedobrze. No często jest tak, że brakowało im właśnie jakiejś cechy, która jest bardzo konieczna, dlatego że zawód dyrygenta jest to zawód kompleksowy. To jest zawód muzyczny, ale nie tylko muzyczny. Nawet powiedziałbym, że nie przede wszystkim muzyczny. To jest zawód polegający na jakiejś, najważniejsza jest ta współpraca z ludźmi. No i to oczywiście połączenie tych wszystkich cech, to jest sprawa trudna.
Ja myślę, że jeżeli są na sali ci, którzy marzą o tym, żeby w przyszłości być dyrygentami, to ja widzę tutaj jedną osobę taką, to ja myślę, że to była świetna rada, ponieważ nie muzyka jest najważniejsza, choć niezbędna, prawda? Nie talent muzyczny jest najważniejszy w tym zawodzie, choć jest niezbędny. Ale gdybyśmy musieli powiedzieć, jak to wygląda, ja się kiedyś nad tym zastanawiałam, jakie są te cechy, to ja bym wymieniła tak. Po pierwsze, trzeba być zdrowym. No bo mieć taki tryb życia, żeby co tydzień być gdzie indziej, w innej strefie czasowej i jeszcze zawsze w formie, no bo przyjeżdża się prawie że od razu na próbę, a potem trzeba poprowadzić te koncerty. Ja myślę, że zdrowie jest tu dosyć istotne.
Ma pani rację, no ale zdrowie to we wszystkich zawodach jest dosyć pożądaną cechą.
No oczywiście, że tak, zwłaszcza jak się wspina człowiek w Himalajach, ale można mieć tą przerwę między jednym atakiem na szczyt, a drugim atakiem na szczyt. Natomiast tutaj jednak tych przerw jest dosyć mało i pracuje się w takim cyklu tygodniowym. Ja pamiętam, jak umawialiśmy się do tej książki, a było to jeszcze tuż przed pandemią, to mieliśmy kolosalny problem, żeby znaleźć czas, kiedy będzie pan 3 dni w Warszawie, żebyśmy mogli się spotkać i chwilę porozmawiać. Nie było to proste.
Ale ja widziałem książeczkę, którą pani napisała, porozmawiała ze Stanisławem Skrowaczewskim, a on na pewno miał jeszcze mniej czasu niż ja, no więc skoro z nim się to bardzo ładnie udało, to pomyślałem, że właśnie ze mną też pani napisze interesującą
książkę. No bardzo panu dziękuję. Powiem tylko tyle, że pana Stanisława Skrowaczewskiego złapałam w Katowicach, gdzie właśnie wtedy w ówczesnym Nosprze prowadził wykonanie Symfonii Brucknera 7. I mieliśmy tydzień, jeżeli można tak powiedzieć, bo były to popołudnia po próbie. No więc zawsze nam się trochę udało. Panie profesorze, gdyby pan miał jeszcze, skoro chciałam tutaj jeszcze chwilę podtrzymać Pana przy tych dyrygentach i swoich mistrzach, zanim przejdziemy do tego, co nas za chwilę spotka, to chciałam jeszcze Pana dopytać się o Henryka Czyża. Pan mówił, powiedział Pan tutaj, tak jest, użył takiego sformułowania, że niektórym się to nie podoba, jak się jest zbyt długo na danym stanowisku i że to różnie bywa. Henryk Czyż należał do takich ludzi, którzy byli tylko parę lat i odchodzili. Uważali, że trzeba bardzo szybko odejść. Tutaj w Krakowie też był tylko 4 lata. Mówię tutaj o Akademii Muzycznej, prawda? Pan akurat na ten okres trafił. I wiem, że panowie mieliście rozmowę na ten temat ze sobą, na temat długości bycia na pewnym stanowisku.
To jest interesujące, ale bardziej interesujące jest to, że powiem państwu, obserwując teraz, jak już mam ponad 80 lat, moje życie, że ja, jeśli porównuję się z Henrykiem Czyżem, to jestem kompletnie odmiennym człowiekiem od niego. I to jest bardzo, bardzo istotne, bo przecież on chciał i zrobił ze mnie dyrygenta i co więcej, chciał mnie wychować na swój obraz i swoje podobieństwo. I zresztą, jak skończyłem studia, to wiele rzeczy robiłem tak, jak to profesor mi polecał. I jeśli ktoś powiedział mi, że jestem w jakimś stopniu podobny do Czyża, to uważałem to za największy komplement. Ale to jest oczywiście niemożliwe na dłuższą czas, dlatego że ja miałem całkiem inną osobowość, wobec tego całkiem inne jakieś możliwości, zdolności i na przykład to, co w wypadku Henryka Czyża było, że on z orkiestrą, jak pracował 3 lata jako szef albo 4, to uważał, że to już jest bardzo długo, to ja wręcz odwrotnie uważałem, że właśnie długie prowadzenie zespołu to jest rzecz bardzo cenna, wartościowa, dobra i dlatego bardzo jestem z tego dumny, że jeśli chodzi o Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, to jestem ich najdłuższym szefem w historii, bo to było aż 17 lat.
No właśnie, ale kiedyś panowie mieliście taką rozmowę ze sobą, w której pan Henryk Czyż powiedział panu, zapytał się, ile lat jest pan już, czy to nie czas odejść?
Rzeczywiście, no traktowałem to uprzejmie, oczywiście, no ale ja wiedziałem swoje, także miałem jakiś taki... No, ja taką busolę wewnętrzną, która kierowała moim życiem i uważam, że bardzo dobrze to było. Jak oceniam swoje życie teraz, to często co się zdarza, zwłaszcza im człowiek ma więcej lat, patrzę na całe swoje życie, co bym z nim zmienił. No może pewne rzeczy bym zmienił, bo ja skończyłem studia prawnicze. No, uważam, że to było jednak trochę niepotrzebne, chociaż dało mi to dużo satysfakcji i wiedzy i miałem nawet pewne osiągnięcia, no ale jednak dzięki przez to z wieloma partyturami zetknąłem się późno, czy nawet trochę za późno. Uważam, że byłoby lepiej, gdybym więcej był czasu swojego mógł poświęcić na muzykę, ale zawsze jest pytanie, czy jeżeli nie studiowałbym prawa, to czy rzeczywiście ten pozostały czas poświęciłbym na muzykę? Może do głowy przyszłyby mi całkiem inne rzeczy, których bym jeszcze bardziej żałował obecnie. Proszę pana, odnośnie alkoholu, to powiem panu, że to można doskonale pogodzić i z muzyką, i z prawem.
Szanowni Państwo, to uściślimy troszkę, bardzo pana proszę, panie profesorze, mianowicie studia prawnicze to był pański wybór, nie wybór rodziny.
Ach, nie. Wiecie Państwo, ja już jestem na tyle stary, że mogę mówić o tym swobodnie. Po prostu jak miałem 17 lat i zdawałem maturę, to jedno trzeba powiedzieć. Ja nie wiedziałem, kim chcę być. I to jest właściwie zupełnie naturalne, dlatego że mnie bardzo wiele rzeczy interesowało. I powiem państwu, że w gruncie rzeczy to ja miałem taką wewnętrzną ideę, że mnie jest wszystko jedno, kim ja zostanę, tylko chciałbym, moim marzeniem jest, żebym w tym, co będę robił, był doskonały. Wiecie Państwo, no to jest taka, powiedzmy, jakaś ciekawostka. No i ponieważ w ten czas byłem w średniej szkole muzycznej na trzecim roku i nie mogłem iść do Akademii Muzycznej, to uradzono, że są takie studia jak na prawo, gdzie można pogodzić z różnymi innymi zajęciami. No i ja się dałem na to namówić. To częściowo było prawdziwe, bo jeżeli coś się studiuje, to niestety to pochłania. Ale w międzyczasie okazało się, że studia prawnicze mi się bardzo podobają. Ja Państwu muszę się pochwalić, że z dwóch katedr, mianowicie z katedry prawa cywilnego, którą kierował profesor Osuchowski, i z katedry prawa cywilnego, gdzie był profesor Gwiazdomorskim, miałem propozycję, aby tam zostać właśnie pracownikiem naukowym. No ale już się okazało, że studia dyrygenckie mi się układają dobrze, także nie skorzystałem z tej możliwości.
No to jeszcze chwilę zostanę przy tym Czyżu i poproszę pana, żeby pan spojrzał na Henryka Czyża teraz, z dystansem, z tego momentu, w którym pan jest w życiu. Co pan mu przede wszystkim zawdzięcza dziś? Jak pan to odbiera?
Nie no, żeby tak powiedzieć, że Czyżowi zawdzięczam wszystko, to jest bardzo, bardzo prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że profesor Czyż, pomijam wszystko, czego się nauczyłem dzięki niemu, ale on, można powiedzieć, zaprotegował mnie w Warszawie. Proszę Państwa, w tamtych czasach Ministerstwo Kultury to było coś bardzo o wiele więcej ważnego niż teraz, więc no, on tam chodząc po pokojach opowiadał, jakiego ma zdolnego ucznia, nic więc dziwnego, że zaraz dostawałem stypendia zagraniczne, a również spotkał się kiedyś z Rowickim, i jemu powiedział, że ma takiego zdolnego ucznia. Nawet myślę, że w opowieściach przedstawił mnie lepiej, niż to w jego oczach zasługiwałem. No ale skutek był taki, że Rowicki urządził przesłuchanie i ja oczywiście się na to przesłuchanie zgłosiłem. I mam taką cechę, proszę Państwa, to jest cecha taka jak mojego charakteru, że jeśli wiem, że tu jest coś, na czym mi niesłychanie zależy, to potrafię się niezwykle skoncentrować i mieć niezwykle dużo woli, żeby to osiągnąć. Więc ja na tym przesłuchaniu, no będę szczery, wypadłem świetnie. No i stąd właśnie znalazłem się w Warszawie jako asystent. A stanowisko asystenta w Warszawie to już było tak jak z rozdzielnika. Zaraz zaczęły mnie zapraszać różne orkiestry. No i w ten sposób moja droga życiowa się świetnie ułożyła.
No to muszę od razu pana poprosić o opowieść o konkursie, bo konkurs w Berlinie miał duże znaczenie dla pana.
Oczywiście to były takie czasy, że przecież nie było internetu, nie było informacji i ja przypadkiem dowiedziałem się w roku 69 w maju, że we wrześniu jest konkurs Karajana w Berlinie Zachodnim, pierwszy konkurs dyrygencki. To już było za późno, abym się w ogóle zgłosił, ale ja w ten czas całe moje życie zawodowe podporządkowałem temu, żeby być może zgłosić się na następny konkurs. I tak też nastąpiło. Za 2 lata był znowu konkurs. Ja się już odpowiednio pod każdym względem przygotowałem. No i rzeczywiście na tym konkursie wypadłem bardzo dobrze. Właśnie zgodnie z tą cechą, o której Państwu wspomniałem, że miałem zawsze taką cechę, że w momentach niezwykle ważnych dla mnie życiowo potrafiłem wszystkie swoje największe umiejętności pokazać w pozytywnym świetle.
A pierwsze spotkanie z Karajanem jak wyglądało?
Pierwsze spotkanie z Karajanem było po konkursie. No i nie mogę powiedzieć, aby ono było bardzo miłe. Dlaczego? Karajan mówił tak, mówił, że niewyraźnie, że ja nic nie mogłem zrozumieć. A chciałem zrozumieć, co on mówi. No to on się zdenerwował i w końcu mówił, to w jakim języku mam do pana mówić, żeby pan zrozumiał? Tak, ale on mi dał bardzo mądre rady. Na przykład to, żebym jak najwięcej dyrygował w operze. W ten czas właśnie zacząłem dyrygować w operze, bo powiedział coś takiego, co zrobiło na mnie wrażenie. Proszę pana, bo jak ja pierwszy raz zadyrygowałem Cyganerię, to było to tak okropne, że przez 20 lat nie wróciłem do tego utworu. Więc widzicie państwo, Karajan miał tak cechę, że potrafił powiedzieć do początkującego dyrygenta, że on kiedyś coś zrobił w życiu okropnie. No to cecha wielkich ludzi, tego typu szczerość niewątpliwie zrobiła na mnie wrażenie.
No, a potem był Bernstein, którego poznał pan w Ameryce na swoim stypendium.
Proszę państwa, no Bernstein to niezwykła osobowość. Ja byłem niezwykle pod jego wrażeniem. Asystowałem mu przy kilku koncertach. On miał tak niezwykłą charyzmę, że zdawało się, że jego największą ambicją jest, żeby ci wszyscy członkowie zespołu po prostu go uwielbiali. No i to rzeczywiście mu się udawało. A czym na mnie zrobił takie wrażenie? Otóż ja dostałem stypendium do Stanów i w ramach tego stypendium był pobyt na takim kursie w Tanglewood. To jest letnia siedziba orkiestry bostońskiej i tam takim, że tak powiem, głównodowodzącym całego ośrodka właśnie był Bernstein, ale on niewiele się, prawda, tym zajmował. I ja pojechałem na stypendium do Ameryki i najpierw pojechałem do Cincinnati, gdzie Bernstein właśnie miał koncert. I idę budynkiem Filharmonii i naprzeciw mnie idzie dyrektor tejże filharmonii z Bernsteinem, którego wtedy nie znałem. I spotkawszy mnie, ten dyrektor mówi, to jest właśnie pan Witt. Ale powiedział tylko Mr. Witt. Nie powiedział nic, że ja jestem dyrygentem, że ja jestem na stypendium, nic. A Bernstein na to mówi tak, o, ja znam pańskie nazwisko. Czy pan będzie w Tanglewood w tym roku? No, to zrobiło oczywiście na mnie ogromne wrażenie.
Szanowni państwo, możemy tak mówić i opowiadać i życie pana profesora jest szalenie ciekawe, ale ja jak tak słucham pana, to właśnie sobie zdałam sprawę, że rok temu o tej porze myśmy się tutaj spotkali w tej sali po to, żeby świętować pańskie 80. urodziny. A w związku z tym chciałam powiedzieć, że parę dni temu, 7 lutego, minęły kolejne urodziny, 81. Więc panie profesorze, złożymy panu życzenia, bo jeszcze się mieścimy w oktawie, więc wszystkiego dobrego w nowych, fascynujących koncertów, zdrowia i wszystkiego, czego pan sobie życzy. Myślę, że brawa dla profesora tutaj. A ja tylko dodam, że 7 lutego to się w ogóle wiele osób urodziło różnych, prawda? Wiele, które przeszły też do historii. I ja tylko tak, nie wiem, chciałam sprawdzić kto i tak jakoś wyszło, że na przykład Charles Dickens, brytyjski pisarz, albo na przykład Mieczysław Sołtys, polski kompozytor, dyrygent, pedagog z Lwowa, którego właśnie syn Adam Sołtys był nauczycielem Stanisława Skrowaczewskiego, którego tutaj wspominaliśmy. Ale urodził się na przykład Felix Nowowiejski, o którym kiedyś mieliśmy tutaj program. Urodziła się również Wanda Piłsudska, córka Józefa, lekarka, psychiatrka, działaczka właśnie taka emigracyjna, którą ja miałam akurat wielkie szczęście poznać. Chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli byśmy popatrzyli na pana profesora, to jest pan w znaku zodiaku wodnik. Czy pan przywiązuje znaczenia do znaków zodiaku?
Przyznam się, że niespecjalnie, no ale na ogół ludzie uważają, że wodnik to jest dobry znak. No ale myślę, że w każdym znaku można znaleźć i dobrych ludzi, i mniej dobrych, także...
No to ja zapytałam tutaj astrolożki, która działa w internecie i ona taki horoskop postawiła dla mężczyzny urodzonego 7 lutego, że ponad wszystko ceni sobie niezależność i spokój i właśnie tymi wartościami chce się kierować w życiu. Urodzony 7 lutego to człowiek zdecydowany, opanowany i pracowity. I wie dokładnie, czego w życiu chce, dokąd w życiu dąży i nie boi się po to sięgać. Ma w sobie mnóstwo odwagi i kreatywności i te cechy sprawiają, że właściwie jego życie jest pasmem sukcesów. I na wszystko zapracowali sobie sami. Czy to się zgadza, panie profesorze?
Jedno słowo, które pani powiedziała, pracowitość. Rzeczywiście jestem pracowity. Te inne cechy, to życzyłbym sobie, żeby tak było, ale miałbym zastrzeżenia. Tu lepiej by się mogła wypowiedzieć moja małżonka na przykład.
Więc spoglądam w stronę pani Zofii i proszę o kiwnięcie głową, czy to się zgadza, co przeczytałam?
Absolutnie nie.
No dobrze, czyli mamy jasność, wystawimy opinii astrolożce, że nie do końca trafiła. Szanowni Państwo, no to chciałam się zapytać Pana, jak Panu minął ten rok? Rok od czasu tych urodzin swoich okrągłych aż do teraz. Co Pan zrobił? Co Pan zrobił nowego? Czym Pan żył? Co było dla Pana fascynujące?
Bardzo wiele. Tak się akurat złożyło, że urodziny 80-lecia spędzałem w Poznaniu, gdzie zadyrygowałem po raz pierwszy taki utwór Cemlińskiego, Die Jungfrau, to znaczy właściwie syrenka. Bardzo piękna pozycja i bardzo się cieszę. Tym niemniej więcej lubię wracać do utworów, które już dyrygowałem. No wyznam Państwu, że dzisiejsze wykonanie Symfonii Alpejskiej przeze mnie to będzie 40 w moim życiu, ale to jest tak piękny utwór, że mógłbym go dyrygować jeszcze częściej. Tutaj myślę, małżonka również moja zgodzi się. Kiedyś tak się zdarzyło, że miałem wielkie tournée w Anglii z orkiestrą katowicką. Zastanawiałem się, co im zaproponować i właśnie za namową małżonki zaproponowałem tęże Symfonią Alpejską, którą wykonywaliśmy 10 razy. To było wielkie przedsięwzięcie, bo to jest utwór, w którym potrzeba wielu dodatkowych muzyków. I bardzo miło wspominam, że ta publiczność angielska, która tak cieszy się opinią takiej raczej zachowującej się z rezerwą, te reakcje tutaj były bardzo, bardzo entuzjastyczne.
No właśnie. I tak w miękki sposób bardzo przeszliśmy do dzisiejszego programu. Panie profesorze, to była pana propozycja, ten dobór utworów na koncert w Krakowie.
Jak najbardziej, dlatego że Symfonia Alpejska to jest utwór szczególny w moim życiu. Ja dyrygowałem go już w Krakowie, ale było to z orkiestrą z Katowic i miało to miejsce 32 lata temu. No więc wielu z Państwa, zwłaszcza Pani, jeszcze nie było na świecie, więc myślę, że po tak długim okresie czasu można utwór powtórzyć. Do tego, ponieważ z cyklu filharmonii wypadało, żeby to był koncert z chórem, więc dlatego w pierwszej części są dwa utwory na chór z orkiestrą, które już w Krakowie nie tak dawno dyrygowałem, ale to są takie piękne dwie pozycje o nie za dużym ciężarze gatunkowym. To jest bardzo ważne, bo jeżeli w programie jest coś takiego jak Symfonia Alpejska, to trudno w pierwszej części umieszczać na przykład Bolero Ravela, dlatego że dwa grzyby w barszczu to jest stanowczo za dużo. Więc to jest tak pomyślane, że pierwsza część jest jakby spokojna, kontemplacyjna, no a ten główny punkt ciężaru jest po przerwie.
To ja tylko tutaj uzupełnię, że pańskie wykonanie wczoraj Symfonii Alpejskiej, to było trzecie wykonanie tego utwora, czyli był pan trzecim dyrygentem, który w ramach Filharmonii Krakowskiej wykonał ten utwór, bo wcześniej był pan Marek Pijarowski i był to rok 2006, a potem 2015 był to Charles Olivier Munro, jeżeli państwo pamiętacie tego artystę, który był tu związany z tą placówką.
Ja byłbym ciekaw, ile czasu trwały te ich wykonania. I ja żałuję, że wczoraj tego nie zmierzyłem, ale dzisiaj chyba moja małżonka postara się to zmierzyć. Wiecie państwo, to jest taki niby nic nieznaczący element, ale jak ja państwu wspomniałem, że w Anglii to dyrygowałem na tournée 10 razy, to proszę sobie wyobrazić, że pierwsze wykonanie trwało mniej więcej 50 minut, a ostatnie trwało minut 55. Po prostu mnie tak ta muzyka się podoba, że coraz wolniej ją dyrygowałem, bo coraz trudniej mi się było z nią rozstać.
No też nie przyszło mi do głowy, żeby zmierzyć. Zawierzyłam źródłom pisanym, które podają, że około 50 minut trwa wykonanie i ja się tym zadowoliłam i przyjęłam to do wiadomości, ale może rzeczywiście, jeżeli uzupełni pan swoją statystykę, bo to jest 40. wykonanie, prawda? Więc jeżeli pan uzupełni swoją statystykę, to może warto jeszcze tam wpisywać ten czas akurat w tym utworze. Co pana przede wszystkim fascynuje w Symfonii Alpejskiej Straussa?
Warto powiedzieć, co Strauss sam powiedział o tym utworze. Otóż Strauss w tym czasie, są pierwsze lata XX wieku, pisał muzykę bardzo skomplikowaną. Tam wtedy powstały jego opery takie jak Salome, Elektra, pełne niezwykłych komplikacji muzycznych, melodycznych, rytmicznych. W porównaniu z tym Symfonia Alpejska jest utworem, można powiedzieć, prostszym. No i sam Strauss w jakimś liście napisał: zapragnąłem napisać jakiś utwór tak po prostu, jak krowa daje mleko. I rzeczywiście to się tak leje, są bardzo piękne melodie, które tak się splatają. Oczywiście jest olbrzymia orkiestra. I nawet powinien w tej orkiestrze być taki instrument, co się nazywa hekelfon. To jest taka odmiana oboju, ale oboju nie przypomina, bo to jest taki duży instrument, raczej podobny do kontrafagotu. I tego instrumentu w ogóle nie ma w Polsce. Więc jeżeli zdarzyło mi się, a zdarzało mi się parokrotnie, wielokrotnie dyrygować Symfonię Alpejską za granicą, to oczywiście był hekelfon. Tutaj z zagranicy nie mogliśmy tego sprowadzić. Jakoś to posztukowaliśmy. Ale tu taką ciekawostkę państwu powiem. Jak graliśmy z Wosprem w Anglii Symfonię Alpejską, to też oczywiście nie mieliśmy hekelfonu, bo to byłoby strasznie kosztowne. Pewnie trzeba byłoby nie tylko pożyczać instrument, ale również i muzyka, bo zwykle jest tak, że jakiś jest muzyk i ma ten instrument, no to on oczywiście go nie wypożyczy, chyba że razem z właścicielem. Ale proszę sobie powiedzieć, że w jednej z recenzji, którą mieliśmy po koncertach w Anglii, krytyk napisał, że podziwialiśmy w orkiestrze pięknie brzmiący hekelfon.
No i jak to ufać recenzentom? Potem teoretycy muzyki przeglądają gazety stare i cytują wszystko, a to nie jest zgodne z prawdą i potem wychodzi. No dobrze, ale wróćmy do tej Symfonii Alpejskiej, bo to jest tak właściwie taki muzyczny obraz wycieczki w góry, tak byśmy powiedzieli, wędrówki po Alpach Bawarskich.
Tak, tak, to jest bardzo pięknie napisane i są również tytuły pisane przez Straussa. Zaczyna się od noc, świt, wyjście w góry, wspinanie się w góry, po pochód na hali, przejście przez lodowiec. No i wreszcie jest oczywiście burza. No i w końcu zejście z góry, zapada zmierzch i znowu wieczorem wracamy z tejże wycieczki.
Czyli w te 50 minut Ryszard Strauss zawarł 11 godzin wędrówki po Alpach i znajduje się tam wszystko. I to, co człowiek przeżywa, ale też opisy przyrody i to, co się widzi i pogoda, która się zmienia, bo jak wiadomo w górach pogoda jest zmienna. To są 22 ogniwa zestawione ze sobą bez przerwy. To dzieło to jest monolit.
Powiem Państwu o takiej ciekawostce. Tak się złożyło, że pierwszy raz Symfonię Alpejską zadyrygowałem w Dreźnie z Filharmonią Drezdeńską, gdzie byłem zaproszony jako dyrygent gościnny w latach 80. No i ten utwór jest napisany na olbrzymią mi skład orkiestry. Właściwie powinno być 20 waltorni. To jest oczywiście niemożliwe, bo pomijając już koszty, to trzeba by pozbierać z całego regionu waltornistów, żeby oni to zagrali. No ale na szczęście jest możliwe bez zbytniego uszczerbku dla utworu wykonać to z mniejszą ilością waltornistów. No ale w Dreźnie, gdzie Strauss często dyrygował nawet w prawie wykonania swoich utworów, to oczywiście podchodzi się do tego z estymą i przed pierwszą próbą przyszedł do mnie inspektor i mówi zatroskany: proszę pana, mamy tylko 17 waltorni. Już całe Drezno tutaj gra. No to oczywiście było to wystarczające. Proszę się nie zdziwić, że w czasie koncertu będą muzycy, którzy wyjdą, a później wejdą. Mówię o tym umyślnie, bo kiedyś pamiętam, podobna była sytuacja, muzyk, który grał coś za sceną i później wszedł na estradę, a sąsiad mówi do sąsiadki, no coś takiego, żeby muzycy na początku nie mogli być wszyscy na estradzie, tylko żeby się spóźniali, prawda? Także to zawsze budzi jakieś takie skojarzenia.
No dobrze, że przyszli, bo przy Haydnie wychodzili i nie zamierzali wrócić, czym protestowali, że mieli za małe honoraria za wykonywanie muzyki. Tutaj chyba Filharmonia dobrze płaci, bo wszyscy wracają. Szanowni Państwo, w słownikach wszystkich jest podane, że 125 instrumentów jest na estradzie w czasie wykonywania, potrzebnych do wykonania tej Symfonii Alpejskiej Straussa. Czy w Krakowie już wiemy, że jednego nie było na pewno, ale ile jest instrumentów tak naprawdę?
Nie liczyłem, bo oczywiście powinno być też znacznie więcej instrumentów smyczkowych, no ale to...
Tam się już nie mieści.
Byłyby kłopoty może z umieszczeniem na estradzie, ale większe byłyby kłopoty finansowe, aby to wszystko zapłacić. Także mam nadzieję, że mimo wszystko utwór dostarczy Państwu należne satysfakcje.
A ja tylko powiem taką ciekawostkę, że kiedy w 1981 roku Filharmonia Berlińska pod batutą Karajana nagrała ten utwór, to był to pierwszy utwór w ogóle w historii płyt CD, który znalazł się właśnie wytłoczony na tej płycie. Więc jak gdyby pierwszy, który zaistniał w tym cyfrowym zapisie dźwiękowym, czyli jego jakość była zupełnie inna. Panie profesorze, a jak burzę? Słyszał pan burzę wczoraj? Jak pan odebrał burzę? Mówię w części oczywiście burzę Straussa.
Jeżeli pan nie ma na myśli burzę w muzyce, to ja ją bardzo dobrze znam. To trudno powiedzieć, tylko muszę pamiętać, które błyskawice po których następują, bo to jest oczywiście dosyć nieregularne, ponieważ w tym utworze jest może nawet pięć, czy nawet więcej tematów. No i jak oczywiście jest burza, to wszystkie te tematy się mieszają w bardzo taką efektowną wspólnotę.
No i pytam o to też dlatego, że pan dyryguje z pamięci. Tak zresztą jak mówił pan Henryk Czyż, że należy dyrygować z pamięci. Pan dyryguje tą symfonią, jak i wcześniej Brahmsem i w ogóle większością utworów z pamięci. Ma pan system, który pozwala właśnie zapamiętać kolejność tych tematów, kolejność tych błyskawic, tego wszystkiego?
No, jakiś system nauki jest, dlatego że niestety przyznam, że ja się muszę nad tym pracować, muszę się uczyć. Są ludzie tak genialni, którzy potrafią błyskawicznie zapamiętywać. No ale tak zostałem wychowany przez profesora, który twierdził i słusznie, że jednak taka jest konkurencja w tym zawodzie, że trzeba możliwie ze wszystkich stron dołożyć starań, aby nasz występ zrobił jak najlepsze wrażenie. Do tego oczywiście też należy jakieś dobre czy też znakomite opanowanie partytury.
No to ja jeszcze zdradzę jeszcze jedno, co mnie wczoraj zaskoczyło, a mianowicie to, że w pewnym momencie spostrzegłam, że nie ma pan w ręce batuty, a rozpoczynał pan ten utwór z batutą. Co się dzieje z batutą? Dlaczego część dyryguje pan z batutą, a część nie?
Ale mnie bardziej ciekawiłoby, czy pani zauważyła, co się stało z tą batutą?
Powiem szczerze, że nie. Bo...
O, to bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo ja państwu powiem, że ja tą symfonię jest 40 raz dyryguję i nieraz spotkało mnie, że ktoś przychodzi po koncercie, mówi, no bardzo mi się podobało, ale proszę pana, co się stało z batutą? Więc to ja nie mówię, co się stało, niech to będzie tajemnicą, jeżeli ktoś zauważy, to dobrze. Ja zresztą miałem wrażenie, że wczoraj było to tak zrobione, powiedziałbym, mniej zgrabnie, że ja nawet obawiałem się, że pani to zauważyła.
No, siedziałam pod takim kątem, że, że pan mi to zasłoni.
Trzeba by cały czas obserwować dyrygenta uważnie pod tym kątem, a przecież nikt tak nie słucha. Także to jest taka miła zagadka dla słuchaczy
koncertu. No tak, przyjaciele, którzy siedzieli 2 metry dalej, już wiedzieli, co się stało z tą batutą i nie powiedzieli mi, więc stąd pytałam pana, ale nic państwu nie powiem. Zobaczymy, czy zauważycie tą historię. Ja tylko przypomnę, że ta Symfonia Alpejska powstała w 1915 roku. Utwór ten, choć nazywa się symfonią, to tak naprawdę jest poematem symfonicznym, no bo jest programowy, ma dokładnie opisany przez kompozytora cały program i właściwie to jest poemat symfoniczny, który jeden z ostatnich poemat, jaki skomponował Strauss. Pamiętacie państwo Don Juan, czy Dyl Sowizdrzał, czy Tako rzeczy Zaratustra, które mieliśmy tutaj nie tak dawno w Krakowie prezentację. Prawykonanie odbyło się w Berlinie w 15 roku, w październiku i wykonywano, dyrygował Strauss, no a orkiestra to była Hofkapelle z Drezna. Więc tak wygląda, jeżeli chodzi o historyczne. Ale mamy jeszcze parę minut, więc chciałam pana namówić na opowieść o Brahmsie, bo Brahms właściwie bardzo ciekawa postać. Ma na swoim koncie, jak przeczytaliśmy tutaj w programie, 400 pieśni wszelakich, różnorodnych. No tu są takie potężne pieśni, bo każda z nich trwa około 15 minut. To jest na chór i orkiestrę. Niezwykłe jak gdyby sprzężenie głosów ludzkich i właśnie orkiestry. Dlaczego pan te dwie rzeczy wybrał przede wszystkim? One w gruncie rzeczy, jeżeli byśmy tak powiedzieli, to są to smutne fragmenty, bo Nani to jest lamentacja nad nieuchronnością śmierci. Od tego zresztą się zaczyna, prawda? A Schicksals Lied to jest pieśń losu i właściwie jest nazywana małym rekwiem Brahmsa.
Istnieje 6 utworów Brahmsa na chór z orkiestrą. I mnie się czasem zdarzyło, że na jednym koncercie wykonywałem 4 z tych pozycji. Prócz tych 2, co dzisiaj będą, jeszcze jest taki śpiew parek, Gesang der Parzen i rapsodia na alt z chórem, która wymaga głosu altowego. Wszystkie są bardzo piękne i jak to u Brahmsa, bardzo głębokie utwory.
No to jest o tyle ciekawe, że właściwie przenosimy się, że jeżeli popatrzymy na lata Brahms-Strauss, no to widzimy, że różnica między tymi kompozytorami to jest 30 lat. I Brahms jest starszy od Straussa. Brahms jest przeciwko programowości w muzyce, zupełnie odwrotnie niż Strauss. Brahms jest tradycjonalistą, nie lubi Wagnera. Strauss lubi Wagnera i lubi poematy. Zupełnie jak gdyby przeciwne nastawienia twórcze w ramach jednego koncertu.
Tak, ale dzisiaj nas te przeciwieństwa właściwie tak nie zwracają naszej uwagi. Możemy się bardziej zachwycać bardzo piękną szatą muzyczną tych prezentowanych utworów.
No to powiedzmy trochę o tej szacie muzycznej, a dokładnie chodzi mi o szacie wokalnej. Dlatego, że przed Państwem stanie nie tylko orkiestra, ale i chór mieszany Filharmonii Krakowskiej, przygotowany przez pana Piotra Piwko. Nie wiem, czy jest z nami. O, jest, brawa dla pana Piotra. Co dla pana jest najważniejsze, kiedy prowadzi pan i chór, i orkiestrę?
Trudno to powiedzieć, bo każdy utwór jest inny. No, tu jest taka niezwykła dla mnie głębia wyrazu i to przyznam się, że to są tak piękne utwory, że mógłbym je właściwie codziennie dyrygować. Pięknie, pięknie napisane. Chociaż ich treść, że tak powiem, treść tych wierszy, no nie zawsze jest, przyznam, dla mnie w pełni zrozumiała. No ale to jest cecha tej poezji z XIX wieku, że ona często jest tak zawikłana, że nie wiem, czy taki sens poza rzeczywistością, że można dobrze to zrozumieć. A pani rozumie ten, na przykład Neni, ten utwór, te słowa?
No ja to mam pewną łatwość dzięki Filharmonii Krakowskiej i państwo też będziecie mieli tą łatwość. Zaopatrzcie się państwo w programy, ponieważ tutaj w tych programach po prostu jest ten tekst zawarty, który możemy naprawdę czytać powielokroć po to, żeby go spróbować zrozumieć i spróbować dopasować do odpowiedniej muzyki. Jest nam po prostu łatwiej, dużo łatwiej, tym bardziej, że możemy się domyśleć, tekst nie jest zbyt długi i możemy wiedzieć mniej więcej o co chodzi, bo pieśń elegijna, o którą pan pyta, Neni, powstała do wiersza Schillera i ta kompozycja jest w ogóle jest wyrazem takiej żałoby i hołdu Brahmsa po śmierci jego przyjaciela, malarza Anselma Freubacha. I teraz, co tutaj się zaczyna? Tutaj ta skarga pierwsza, która jest, to stąd się wziął tytuł naszego w ogóle spotkania, czyli nawet piękno musi umrzeć. A dlaczego w ogóle Nani i dlaczego taka lamentacja? No to jest też związane z tym, że Nani to jest starożytna bogini właśnie takich skarg. A ponieważ ten malarz był związany właśnie ze starożytnością, te tematy go interesowały, więc właśnie po taką poezję zdecydował się sięgnąć Brahms. Poszczególne słowa zostawiam państwu, proszę kupcie sobie ten program i warto go nawet zachować, ponieważ rzadko się zdarza, że można mieć dobre tłumaczenie w języku polskim właśnie tego, co jest wykonywane w oryginale, czyli po niemiecku. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Bo to jest dyskusyjny klub muzyczny, a na razie dyskutujemy tylko my. Jest pytanie, idzie mikrofon już dla Pana. Dziękuję bardzo.
Bardzo proste, techniczne pytanie mam. Kiedy Pana tu znowu zobaczymy?
Ja wiem, że niedługo. Ja teraz nie mam kalendarza w głowie, ale zdaje się, że to będzie jeszcze w tym roku.
O, od 2 czerwca jest podpowiedź.
Nie, na początku czerwca. Zapraszam serdecznie, bo w programie będzie 2 symfonia Mahlera. Tak, tak, słusznie, przypomniałem sobie.
Czyli będzie bardzo piękny utwór. My tu kochamy Mahlera, nie tylko w klubie, ale także wszyscy, podejrzewam, nie mogą przejść obojętnie wokół Mahlera. Jest pytanie tutaj, bardzo proszę też o...
Dzień dobry. Bardzo mi miło zadać to pytanie. Matematycy chyba mówią, że coś jest piękne, dlatego że jest jasne, staje się jasne, co pan profesor uważa za piękne, bo dzisiaj używał pan tego przymiotnika, że coś jest piękne. Czy jak ta konstrukcja, partytura jest, nie wiem, jakoś jasna albo uporządkowana, albo zaskakująca w konstrukcji, czy to jest piękne?
Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że piękno to jest coś, co oddziałuje na nasze zmysły. A dlaczego to jest, to właściwie trudno mi powiedzieć. Na pewno nie jest to rzecz, którą można by oblec w słowa. No zapewne jest tam i element muzyczny, i melodia, i harmonia, i instrumentacja jest coś, co mnie bardzo w tym frapuje. Także to ten zachwyt nie bardzo mogę oddać w słowach, bo jeżeli bym mógł oddać w słowach, to chyba ta muzyka byłaby niepotrzebna.
Ale pięknie pani powiedziała, bo w matematyce ja nie wiedziałam o tym, ale... To się pojawia właśnie, że w matematyce niektórzy używają piękna, że wzór jest piękny. Myślę, że mają inne poczucie piękna i są w stanie, tak jak na przykład liczby są piękne, prawda? Też słyszałam takie sformułowanie. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Jest jeszcze jedno, bardzo proszę.
Wspominał Pan, że nie zawsze orkiestra jest zakochana w dyrygencie. Więc zapewne miał pan najróżniejsze spotkania, kiedy pierwsze spotkanie z nieznaną panu orkiestrą było trudne, a potem to się jakoś rozwijało i zaskakiwało pana pozytywnie albo odwrotnie. Jak to wygląda? To bo tak, przy tak wielu spotkaniach na całym świecie zapewne były to różne sytuacje i zapewne nieraz zaskakujące dla pana.
Tak, ale przyznam się, że na pewno zdarzały się sytuacje mniej sympatyczne, ale powiem Państwu, że te mniej sympatyczne to jakoś wypieram ze świadomości i nawet może trudno byłoby mi to znaleźć. No, przede wszystkim przychodząc do nieznanej orkiestry w jakimś sensie się przygotowuję. To znaczy na ogół wiem, o czym będę mówił, o co będę ich prosił i to powoduje, że po krótkim czasie widzę, czy jest jakiś taki kontakt z orkiestrą. No, tak się składa, że właściwie od wielu lat dyryguję już zespołami, które znam, więc ten element powiedzmy nie jest taki istotny, ale rzeczywiście jeśli przychodzi do zespołu nieznajomego, to jest to taki pewien moment bardzo istotny, żeby od razu orkiestra nabrała przekonania, że z tym dyrygentem warto pracować, że temu dyrygentowi warto się podporządkować. No, są różne takie tajniki naszego zawodu. Wiele z nich właśnie profesor Czyż nam przekazywał. Opowiem na przykład taką historię przez niego opowiedzianą. Pojechał do Paryża dyrygować. I tak się świetnie przygotował, że miał cały czas partyturę zamkniętą. No i muzycy paryscy, którzy są dowcipni, okazało się, że w pewnym momencie fagocista go pyta, a proszę pana, A w tym politerze A pięć taktów, to czy ja mam H, czy mam B? No, czyż w pamięci poszukał i udało mu się odpowiedzieć, ale myśli, jak dalej mnie będą w ten sposób pytać, to oczywiście polegnę. I więc przypomniał sobie coś innego. Przypomniał sobie, że ten fagocista tam ma takie miejsce bardzo trudne i mówi tak, ale wie pan, tam po literze D to jest takie miejsce, nie wiem, czy pan ma dobre nuty, może pan będzie uprzejmy zagrać. No i ten fagocista zaczął grać i potykał się. Ale widzi pan, nie wiem, może troszkę wolniej. No więc fagocista się zrobił w końcu czerwony i jakoś mu to nie bardzo wychodziło. No i od tego czasu skończyły się wszelkie pytania o następne dźwięki. Więc czasem taka właśnie metoda przychodzi do pomocy.
Historie z różnych orkiestr są zawarte w tej książce, jest nawet cały rozdział. Książka Dyrygowanie, sprawa życia i śmierci, którą wydało wydawnictwo Czytelnik. Państwo możecie ją nabyć. Powiem tylko, że tam jest wiele różnych anegdot właśnie o orkiestrach, różnicy orkiestr. A my musimy już kończyć, ponieważ za chwilę maestro Antoni Witt będzie na estradzie prowadził koncert Filharmonii Krakowskiej. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Antoni Witt.